3. Miłość a metafizyczno-monistyczne interpretacje. Chociaż miłość i nienawiść omówimy dopiero później, ze względu na jedność kontekstu postawmy już tutaj pytanie, czy miłość jako fenomen domaga się interpretacji metafizyczno-monistycznej i daje się z nią pogodzić. Zamiast wielu innych posłuchajmy von Hartmanna. Widzieliśmy powyżej, że najgłębszy sens miłości polega na takim traktowaniu kochanego, jak gdyby był on co do swej istoty identyczny z naszym własnym ja. Jeśli jednak ten instynktowny warunek miłości jest iluzją, to jest nią także cała miłość, która w tym warunku ma swe źródło. Jeżeli natomiast miłość ma uchodzić za najwyższy, najszlachetniejszy i najbardziej boski impuls wśród wszystkich instynktownych pobudek moralnych, wówczas ona i jej fundamentalny warunek, wszystko jedno, świadomy czy nieświadomy, nie powinny być iluzją. Wówczas w jej uczuciowej antycypacji oraz częściowym urzeczywistnieniu zasady istotowej identyczności indywiduów musimy widzieć nieświadome, inspirowane przeczucie, które proroczo wskazuje na absolutną podstawę moralności i jej, to jest podstawy, prawdę. A dalej powiada się, miłość jest w aspekcie uczuciowym i częściowym tym, czym teoretycznie i uniwersalnie jest wgląd w istotową identyczność indywiduów. Wprawdzie miłość ogranicza zastosowanie absolutnej moralnej zasady istotowej identyczności do niewielu osób, ale udziela im także uczuciowej gwarancji praktycznej realizacji, podczas gdy teoretyczny wgląd w uniwersalną istotową identyczność dopiero musi ubiegać się o to, aby z pomocą skłonności rozumu lub uczucia religijnego uzyskać praktyczną siłę motywacyjną. Wgląd czysto teoretyczny w istotową identyczność czyni wprawdzie z egoizmu teoretycznie iluzję, ale praktycznie nie narusza go i dlatego nadal pozostaje zadaniem zwalczanie i przełamanie tej faktycznej siły w przypadkach, w których ona chce się zaktualizować. Miłość natomiast zazwyczaj wcale nie jest świadoma swego metafizycznego podłoża, a mimo to jest ona wobec kochanego instynktownym i realnym przezwyciężaniem egoizmu i to w stopniu tym wyższym, im jest silniejsza. Absolutna moralna zasada istotowej identyczności stawia powszechne zadanie moralne przezwyciężenie egoizmu na korzyść identycznej we wszystkich indywiduach istoty. Miłość jest już owym poszukiwanym rozwiązaniem, chociaż tylko w sensie partykularnym, ponieważ zupełnie nie jest jej znana powszechność zadania, a może i samo zadanie. O stosunku współczucia do miłości mówi się. We współodczuciu uczucie wszechjedności istot tylko migocze, by dość szybko znowu zgasnąć w gęstym dymie egoizmu, ale w miłości przebija się spokojnym, stałym płomieniem, który swoim żarem ogrzewa życie. Współodczucie jest pasywnym, receptywnym poruszeniem wywołanym przez spostrzeżone pasywne stany uczuciowe u innych ludzi. Miłość jest aktywną, spontaniczną tęsknotą za praktycznym urzeczywistnieniem uczucia identyczności. Ale w ujęciu tym wyprzedził von Hartmanna już Hegel. O miłości wypowiedział się on szczególnie obszernie w teologiczno-historycznych fragmentach z okresu swojej młodości, które niedawno objaśnił dokładnie Dilthey w pięknej rozprawie zatytułowanej Die Junge Geschichte Hegels. Dla Hegla miłość jest wyrażeniem całości, jest uczuciem tego, co ożywione, a jako istoty ożywione są kochający jednym. Wychodząc z pojedynczego uczucia, życie dąży przez rozłożenie do rozproszenia w różnorodności uczuć, i do odnalezienia samego siebie w tej całości różnorodności. Owa całość zawiera się w miłości nie tak jak w sumie wielu poszczególnych, oddzielnych składników. W niej znajduje się samo życie jako podwojenie i jedność siebie samego. Również miłość do Boga polega według Hegla na istotowej identyczności ludzkiego i boskiego ducha, który w religii staje się w człowieku tylko świadomy samego siebie. Miłować Boga to czuć się we wszechżyciu bezgranicznie w czymś nieskończonym. Ewangeliczna zasada kochaj swego bliźniego jak siebie samego nie oznacza kochania go tak bardzo jak siebie samego co do stopnia, bowiem kochać siebie samego jest powiedzeniem bez sensu, lecz oznacza kochaj go jak tego, który jest ty. Oznacza uczucie tego samego, niepotężniejszego, niesłabszego życia. Toteż Hegel i Hartmann, tak jak już Spinoza, dla którego wzajemna miłość ludzi i miłość do Boga jest jedynie częścią miłości, jaką Bóg wiecznie kocha siebie samego, oraz dla którego powinna wprawdzie istnieć miłość człowieka do Boga, ale nie miłość Boga do człowieka. Bezwzględnie i zdecydowanie odrzucają teistyczno-metafizyczną interpretację fenomenu miłości. Musimy przeciwstawić się tym i analogicznym interpretacjom, ponieważ nie ratują one fenomenu miłości, lecz właśnie go niszczą. Najgłębszy sens miłości właśnie nie polega na takim obchodzeniu się z drugim człowiekiem i traktowaniu go, jak gdyby był on identyczny z naszym własnym ja. Miłość nie jest czysto ilościowym rozszerzeniem egoizmu, nie jest stosunkiem jakiejkolwiek części pewnej całości, która jako całość dążyłaby jedynie do egoistycznego zachowania siebie, wspierania siebie bądź własnego wzrostu. Wszystko to jest ewidentnym zafałszowaniem fenomenu. Są to toto coelho i istotnościowo odmienne fakty odczucia jedności, a mianowicie podkreślanej przez nas idiopatycznej odmiany, które byłyby bliskie opisowi tego, co na temat miłości podali nam Hegel i Hartmann. Jeśli kogoś biorę, traktuję tak, jak gdyby był istotowo identyczny z moim własnym ja. To oznacza to, po pierwsze, że uległem złudzeniu realności, a po drugie, że uległem złudzeniu w odniesieniu do jakościowego uposażenia. Pierwsze jest jasne. Gdyby w tej chwili jego realność jako drugiego została w fenomenie uchylona, to w ogóle nie istniałaby prawdziwa istotność, miłość do drugiego. Byłaby ona tylko przypadkowym, psychogenetycznie wyjaśnialnym przypadkiem istoty miłość własna, a nawet egoizmu, ponieważ wcale się tutaj nie dostrzega, nie uznaje aktowego charakteru miłości, niezależnego od przedmiotu, na który jest skierowana, na przykład ja sam czy ktoś inny, i od jego zmiany, odmiennego od wszystkiego, co jest na przykład nienawiścią, która sama może być znowu nienawidzeniem siebie i nienawidzeniem drugiego. Właśnie to zachowanie zadaje bliźniemu gwałt, emocjonalnie go unieważnia i ubezwłasnowalnia, podobnie jak to się faktycznie dzieje również w przypadku idiopatycznego odczucia jedności. Ale także drugie jest jasne. Do miłości należy właśnie owo rozumiejące zajęcie się, inną odmianą w swym uposażeniu jakościowym od zajmującego się ja indywidualnością jako inną i odmienną, a mimo to emocjonalna, całkowicie ciepła afirmacja jej realności i jej jakościowego uposażenia. Nagłą zmianę erotycznego urzeczenia i tęsknotę za swobodnym oddaniem się w miłości bardzo głęboko i pięknie opiewa indyjski poeta Rabindranath Tagore. Uwolnij mnie od więzów twojej słodyczy, kochana. Dosyć mam wina pocałunków. W oparach ciężkiego kadzidła duszno mojemu sercu. Drzwi otwórz. Uczyń miejsce dla jasności poranka. Straciłem się w tobie, spowity w powłóczystość twych pieszczot. Uwolnij mnie spod swego uroku. Oddaj mi męstwo, abym mógł ci podarować swobodne serce. Ogrodnik. To dawanie i branie wolności, samodzielności, indywidualności jest dla miłości istotne. Konstytuuje się w niej, uwidaczniając się jasno i ostro w fenomenie, stopniowo wyłaniająca się znowu z odczucia jedności świadomość dwóch różnych osób, która nie jest jedynie warunkiem miłości, lecz również czymś w pełni wyrastającym w toku jej ruchu. Jest to moment, który najostrzej oddziela specyficznie ludzką, duchową i psychiczną miłość od oczarowania, jak mówi poeta, to znaczy od wstępnych form sugestii i hipnozy. Ową wolność miłości, która nie ma nic wspólnego z dowolnością, swobodą wyboru i w ogóle z wolnością chcenia, a raczej ma źródło w wolności osoby wobec przemocy życia popędowego w ogóle, monistyczna metafizyka całkowicie wyklucza. Widzimy natychmiast, że tutaj ignoruje się i zapoznaje, na korzyść zjawisk specyficznie witalnego odczucia jedności, całą istotnościową klasę uczuć miłości. Wreszcie całkowicie też ignoruje się granice absolutnie intymnej osoby, których świadomość wyrasta i staje się dla nas jasna właśnie dopiero, a nawet wyłącznie w miłości najgłębszej i najpełniejszej. W odniesieniu bowiem do intymnej osoby, która jest niezależnie od tego, o jakiego człowieka by nie chodziło, niepoznawalna, nie może być mowy o byciu jednością, stawaniu się jednością, poczuciu jedności. Kiedy zatem von Hartmann powiada, jeśli instynktowny warunek miłości, istotowa identyczność osób, byłby iluzją, to byłaby nią także cała miłość, ja mówię odwrotnie. Gdyby odmienność osób była iluzją oraz gdyby iluzją była świadomość odmienności jakościowego uposażenia osób, rosnąca wraz z głębią miłości, towarzysząca jej przy coraz powściągliwszym i pełniejszym szacunku zbliżaniu się do absolutnie intymnej jaźni drugiego człowieka, właśnie wówczas sama miłość byłaby iluzją. Miłość jeszcze mniej nadaje się do monistyczno-metafizycznej interpretacji niż współodczucie, ponieważ jest ona tak bardzo osobista, wolna, samodzielna, spontaniczna i daleko wyraźniej od współodczucia intencjonalnie ukierunkowana, ponieważ jest tym, co w ogóle natyka się na absolutnie intymną jaźń, jako wieczną granicę, jakby odkrywa ją dopiero w swym ruchu. Odpowiada temu jedynie to, że klasyczne monistyczne interpretacje miłości u Hindusów i u Schopenhauera są bez wyjątku skłonne albo roztapiać miłość we współodczuciu, albo wywodzić ją z niego, jeśli już nie pomieszać jej z odczuciem jedności.